Może brawami zachęćmy naszego gościa.
Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Teraz w czasie modlitwy przypomniałem sobie taki fragmencik samych swoich, kiedy to Pawlak mówił do Kargula: podejdź tutaj i nie bój się płakać, bo jak chłopy płaczą, to coś w tym musi być. Jak chłopy się zbierają, to coś w tym musi być. Tak sobie pomyślałem, że to nie jest przypadek, że skoro faceci tutaj są, wzywają Ducha Świętego, to nie ma przypadków. To naprawdę Duch Święty przychodzi i coś chce tutaj zrobić. Myślę, że dzisiejszego wieczoru również coś takiego właśnie przygotował. Ja nazywam się Jurek Dębski, jestem mężem jednej żony od 33 lat, ojcem czwórki dzieci, mam dwóch synów i dwie córki, właściwie dorośli już, ostatnia z córek jest na trzecim roku studiów. Mieszkamy z synem, synową i pierwszym wnukiem, także jestem już dziadek, jakby nie było. Mieszkamy w Łącku, oboje z żoną jesteśmy teologami od lat, posługujemy w kościele na różne sposoby, a ja dodatkowo jestem katechetą. I to by było tyle, jeżeli chodzi o mnie. Dzisiejszy temat: mąż sprawiedliwy. Ksiądz podczas nabożeństwa i podczas mszy świętej wspominał już troszeczkę o sprawiedliwości. Ja bym chciał się bardziej systematycznie zabrać. On nie miał tam czasu za wiele, więc ja spróbuję systematycznie bardziej podejść do tematu. I pogrzebałem trochę w literaturze, pogrzebałem w Piśmie Świętym, posługując się konkordancją biblijną, i owoce tego spróbujemy skosztować razem. Co oznacza słowo sprawiedliwy, sprawiedliwość? Bo one są kompatybilne. Definicja słownikowa najpierw. Sprawiedliwy to znaczy czyniący zadość sprawiedliwości. Taka jest jedna forma definicji. Inna: sprawiedliwy to spolegliwy wobec prawa, czyli uległy prawu. Sprawiedliwie nie znaczy porówno, nie znaczy 50-50. To szczególnie dotyczy małżeństwa. Myśmy na początku, kiedy pobraliśmy się, mieszkaliśmy w Warszawie, z dala od jednych rodziców, z dala od drugich, w środowisku dosyć obcym nam, bo wydawało nam się, że będziemy bardzo krótko, i rzeczywiście byliśmy bardzo krótko w Warszawie, i wydawało nam się, że musi być sprawiedliwie, to znaczy, że jak ja myję naczynia, to ona gotuje, i albo odwrotnie, prawda? Zawsze coś kombinowaliśmy, żeby było sprawiedliwie. Sprawiedliwie to nie znaczy właśnie dokładnie 50-50. Święty Franciszek pięknie to pokazał. Kiedyś szedł w swojej połatanej sutannie, listopadowy dzień, niósł nową sutannę, nowy habit, który otrzymał od kogoś tam w podarunku, i widzi takiego strasznie zbiedzonego, wychłodzonego biedaka, żebraka, i mówi: no nie mam pieniędzy, nie mam żywności, ale spojrzał na jego ubiór i mówi: to wiesz co, to chociaż to ci dam. I oddał mu ten nowiutki, świeżutki, pachnący habit. Ten biedak wziął, zobaczył i mówi: ale to będzie niesprawiedliwie, to ty weź ten, ubierz ten habit, a daj mi tamten połatany. Nie, tak będzie właśnie sprawiedliwie. Każdy z nas tę sprawiedliwość inaczej przeżywa, inaczej odbiera, inaczej realizuje. A jednak jest pewien rdzeń, pewne pojęcie zobiektywizowane, jak go należy rozumieć. Zaraz spróbujemy taką układankę poukładać, takie jakby puzzle. Tu troszkę, tam troszkę, jak się jednej części puzzla przyglądamy, to niewiele widać, prawda? Ale jeden, spasowany do niego drugi, trzeci, kolejny, i tworzy się pewien obraz. Spróbujemy ten obraz właśnie wyłowić tego wieczorka. Nie wiem, czy wiecie, że słowo sprawiedliwość wywodzi się ze staroczeskiego języka, i tam było sprawodliwość, to znaczy postępowanie zgodne z prawem. Tyle definicja słownikowa. A teraz spróbujemy sięgnąć do źródeł biblijnych, bardziej skupić się na tym, bo to jest dla nas jakby większy konkret. I tak, nie wiem, czy wiecie, ale w dwóch miejscach Pisma Świętego, w Księdze Jozuego i w drugiej Samuela, znajduje się wzmianka, że była księga starotestamentalna, księga sprawiedliwego. To okazuje się, gdzieś wcięło ją, po prostu zagubiła się, została zniszczona, nie wiemy. Ale jeżeli posługiwano się taką księgą, to oznacza, że ta sprawiedliwość była czymś wyjątkowym, czymś koniecznym do tego, aby się nad nią pochylać, skoro była właśnie taka księga biblijna. Spróbujemy przyjrzeć się kilku fragmentom. Ja sobie je wypisałem, żeby nie grzebać w Piśmie Świętym. Cytaty wypisałem i króciuteńkie komentarze będę do tego dawał. W 1 Samuela w 25 rozdziale czytamy: Błogosławiona bądź za to, żeś powstrzymała mnie dzisiaj od rozlewu krwi i że nie wymierzyłem sobie sprawiedliwości na własną rękę. To wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę jest dzisiaj w naszej dobie dosyć powszechne. Z jednej strony emocjonalne. Ja widzę to od podstawówki. Jak dzieciaki grają w piłkę, któryś któremuś podłoży nogę albo go popchnie, to wystarczy się przyglądać, tamten nie odpuści, dopóki przynajmniej dwa razy lepszy nie będzie w stosunku do swojego poprzednika. Próbujemy odwzajemnić się. A Jezus wyraźnie mówił, jak cię ktoś uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugi, bo tak będzie właśnie sprawiedliwie. My nie możemy wymierzać sobie sami sprawiedliwości w żaden sposób, ani oszukując, powiedzmy, w płaceniu podatków, bo niesprawiedliwe, bo to i tamto uważamy, ani w relacjach międzyludzkich. W pierwszej królewskiej 8 sprawiedliwego uznając niewinnym za jego uczciwość. Bardzo wyraźnie widać, że jakby w kontekście sprawiedliwości pojawia się uczciwość. Co to jest ta uczciwość? Uczciwość to są dwa słowa. U czci. U czyjejś czci. U swojej albo u mojej żony. Jestem uczciwy wobec żony, jestem uczciwy wobec państwa, jestem uczciwy wobec ciebie. To znaczy, stoję u twojej czci. Zależy mi na twojej czci, na twoim dobrym imieniu. To jest pojęcie bardzo ściśle związane ze sprawiedliwością. Odnośnie uczciwości powiemy sobie jeszcze pod koniec troszeczkę więcej, jak to się powinno przejawiać w naszym życiu codziennym. Na razie próbujemy definiować to, czym jest uczciwość. W 1 Królewskiej 11 z kolei czytamy: Nie przyszedł moimi drogami, aby wykonywać, co uznaje za sprawiedliwe. Przepraszam, nie poszedł moimi drogami, aby wykonywać, co uznaje za sprawiedliwe. To są słowa Pana Boga. Czyli sprawiedliwość jest określona przez Boga. To, co jest sprawiedliwe, to określa Bóg, a nie ja. Jest to zatem coś poza mną, coś określone przez kogoś mądrzejszego, kogoś, kto ma prawo do określania, co jest sprawiedliwe, a co nie. Dzisiaj, w naszych czasach, ta sprawiedliwość to jest bardzo względna teoria. Każdy ma swoją sprawiedliwość, każdy ma swoje emocje, swoje spojrzenie i broni tego z całą zaciekłością. Tymczasem musi być jakaś prawda obiektywna, coś do czego możemy się zawsze odwołać, co zawsze będzie takie same, nie subiektywne, ale obiektywne. Ta właśnie Boża sprawiedliwość taką jest. Kilka psalmów. W 5 psalmie czytamy: Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwego. otoczysz go łaską jak tarczą. Zauważcie, Bóg ma wzgląd na sprawiedliwych. W szczególny sposób troszczy się o nich. Widzi, że sprawiedliwość, ta jego sprawiedliwość, jest realizowana przez człowieka. To nie jest łatwe. I Bóg widzi nasze starania. Bóg widzi, jaką cenę płacimy, aby być sprawiedliwymi. Właśnie dlatego odpowiada hojnie na nasze wysiłki. W jaki sposób? Ano otacza nas łaską jak tarczą. Jego łaskawość jest z nami. Broni nas przed zakusami złego albo złych ludzi. Pamiętacie zbroję? Wiara jako tarcza. Z listu do Efezjan, z 6 rozdziału. Wiara jako tarcza. Tu jest wspomniana ta tarcza. To jest część uzbrojenia. Mój syn, dorosły, już od średniej szkoły uczestniczy w spotkaniach facetów, tylko z orężem. Jest jednym z rycerzy. Wyjeżdżają bronić chrześcijaństwa na Grunwald. I pamiętam, jak razem we dwóch robiliśmy jego tarczę. Tarcza to jest podstawowa kwestia do obrony. Można mieć miecz, ale jeśli nie masz tarczy, to będzie bardzo ciężko się wybronić przed jakimś dobrym wojownikiem. Wiara to jest tarcza. A więc Bóg w odpowiedzi na naszą wiarę tą tarczę wokół nas, tą tarczą nas zasłania. Psalm 11. Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość. Kocha ludzi sprawiedliwych. W wyjątkowy sposób zwraca na nich uwagę, bo sam jest sprawiedliwy. Kto z kim przystaje, takim się staje. Stare powiedzenie polskie. Jeśli przystajesz z Bogiem, stajesz się bardziej sprawiedliwy. Jeśli modlisz się, jeśli jesteś razem z innymi chrześcijanami, jeśli patrzysz, formujesz swoje życie po chrześcijańsku, ta sprawiedliwość jakby sama wchodzi w ciebie. Twoje myślenie jest przemieniane Słowem Bożym. Stajesz się coraz bardziej sprawiedliwy, wyczulony na sprawiedliwość. Psalm 37. Sprawiedliwy lituje się i obdarza. Lituje się i obdarza. Takie jakieś to litowanie się, takie niemęskie trochę brzmi, nie? Ja pamiętam, jako chłopak, który próbował szukać swojej tożsamości, byłem zachwycony tymi postaciami, które wyczytałem w książkach. Mój tato nie żył, jak miałem 9 lat, zmarł. I mnie i młodszego brata sama mama wychowywała. Więc ja jakoś musiałem znaleźć swoją tożsamość. No i czytałem. Do dziś lubię czytać. A wtedy rozczytywałem się albo w kryminałach, jeszcze daleko mi było do nawrócenia, albo w jakichś westernowych książkach, tego typu rzeczach. No i dla mnie ideałem mężczyzny to był ktoś, kto potrafił zrobić wszystko, co należy, bez okazywania jakiejś litości, bez względu na osoby, ma być sprawiedliwy i koniec. Gdzie tam litość do mężczyzny? Nie przystaje. Tymczasem sprawiedliwy ma się litować i obdarzać, być tym, który rozdaje jakieś dobra. Tym, którzy są w potrzebie. Popatrzcie, ile my mamy możliwości. Teraz była szlachetna paczka. Są różnego rodzaju akcje. Ciągle żyjemy akcjami. Ciągle nas ktoś prosi o coś. I coraz trudniej nam dawać. Chcielibyśmy dać, ale żeby to, co damy, było jakby pod naszą kontrolą. Żebym wiedział, że na pewno to nie pójdzie na marne. I pamiętam, jeden z moich przyjaciół opowiadał mi kiedyś, że siedział w Nowym Sączu, czekając na autobus, poszedł sobie w takie, no, do parku. Siadł sobie na ławce i zaczął czytać gazetę. Obok na ławce, następna ławeczka, siedzieli jacyś chłopcy ze średniej szkoły, kleli, na czym świat stoi, palili, opowiadali różne głupoty. I przyszedł jakiś taki mały chłopak, no, mówi, że miał może 9, może 10 lat. Podszedł do niego i prosi, niech mi pan da parę złotych na cukierki. On tak popatrzył na niego, pomyślał sobie, cukierki, powiedział, nie mam drobnych. No to ten chłopak poszedł do tamtych chłopaków siedzących na ławce i mówi, chłopaki, dajcie parę groszy, chcę kupić sobie trochę cukierków. No to ten dał 50 groszy, tamten dał złotówkę i chłopak zniknął. Po 5 minutach ten mały chłopiec wraca i częstuje mojego przyjaciela, który dalej siedzi na ławce, częstuje cukierkami. Mówi ten mój przyjaciel, poczułem się, jakby mi dano w pysk. On był pewien, że ten chłopak na pewno nie kupi sobie cukierków. Po co marnować pieniądze? Pewnie pójdzie i tatusiowi, który drinkuje, będzie chciał je dać. Rozumiecie? My lubimy dawać, jak wiemy, na co pójdzie. Ale jak nie mamy pewności, to raczej się wstrzymujemy. Naszym zadaniem jest dać. Oczywiście w miarę rozsądnie, no bo jeżeli ja widzę pijanego, który prosi mnie o pieniądze, bo chce na bułkę, to z ogromnym prawdopodobieństwem, jak mu dam pieniądze, to one nie pójdą na bułkę. Mogę pójść z nim, kupić mu tę bułkę i dać. Psalm 37. Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne. Sprawiedliwy głosi. Niekoniecznie tylko ustami. Całym swoim postępowaniem. Pokazuje, kim jest. Nie po to, żeby pokazać. On po prostu jest sobą. Ale inni, którzy patrzą na niego, wiedzą, że to jest człowiek sprawiedliwy. Dlaczego to, co ksiądz dzisiaj wspominał na mszy świętej? Dlaczego tylu ludzi waliło, kiedy Jan Chrzciciel nad Jordanem głosił? Oni czuli, że ten facet jest sprawiedliwy. Trzeba słuchać takiego gościa, bo można się od niego czegoś nauczyć. Bo sami nie wiemy, jak postępować, więc może słuchając jego, czegoś się nauczymy. Człowiek sprawiedliwy głosi mądrość. Jeśli trzeba, wypowie swoje zdanie. Jeśli trzeba, powie to, co jest słuszne jego zdaniem. Psalm 143. Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. I tu zaczynają się schody. Bo do tej pory rozumieliśmy, że sprawiedliwy to jest taki prawie święty, a może święty. Skoro święty Józef został określony sprawiedliwy, mąż sprawiedliwy, to jest to jakoś tak bardzo spójne. Tymczasem w tym psalmie czytamy: sprawiedliwy nikt nie jest przed Bogiem. Albo nikt przed Bogiem nie jest sprawiedliwy tak naprawdę. Kohelet tutaj bardzo współgra z tym tekstem. Księga Koheleta, 7 rozdział. Nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył. Można być grzesznikiem, można zgrzeszyć, a mimo to być sprawiedliwym. Bo jesteśmy ludźmi, z natury grzesznymi, grzesznikami. Kościół jest święty, składa się z samych grzeszników. To jest dopiero paradoks, ewenement. Tu trzeba wiary w to, że Bóg, mimo że ma do czynienia tylko i wyłącznie z grzesznikami stale upadającymi i stale próbującymi się podnieść na nowo, czyni Kościół świętym. Możesz być sprawiedliwy, mimo że jesteś grzesznikiem, tak jak i ja. A nawet powinieneś być sprawiedliwym. Mądrości 12. Sprawiedliwy powinien być dobry dla ludzi. Dobry jak kromka chleba, kardynał Wyszyński. tak mawiał. Trzeba być dobrym jak kromka chleba. Prosta, zwyczajna, ale potrzebna do życia. Czym jest pożądanie eunucha, tym jest przeprowadzanie sprawiedliwości przemocą. Przemoc to jest coś, co nam się jednoznacznie kojarzy z pewnymi obszarami geograficznymi. Obecnie przemoc panuje na wschodzie Europy jeszcze, ale również w krajach islamu. Non-stop, od wielu wieków. Nie można sprawiedliwości wprowadzać przemocą. To również dotyczy naszych relacji. Szczególnie między mężczyznami. Między mężczyznami czasami zaiskrzy. Tu nie chodzi tylko o przemoc w postaci pięści, ale również przemoc emocjonalną. Przemoc taką psychiczną. Zauważcie, jak wygląda w wielu rodzinach wychowanie dzieci. Wystarczy, że tata spojrzy, zrobi odpowiednią minę i dziecko wtedy słucha. Ale właśnie ta odpowiednia mina, ten odpowiedni ton, wstaje, zaczynam obniżać dźwięki wydawane przez siebie, prawda? Spoglądać w oczy i portki pełne strachu u chłopaka czy dziewczynki, syna czy córki. To jest przemoc emocjonalna. Syracha 42. Nie wstydź się upomnieć nierozumnego i głupiego, ani zgrzybiałego starca, gdy prowadzi spór z młodymi, a będziesz prawdziwie wychowany i przez wszystkich, co żyją, będziesz uznany za sprawiedliwego. Upomnienie. Upomnij wtedy, kiedy trzeba. Nie chowaj głowy w piasek, bo wtedy jesteś sprawiedliwym, kiedy upomnisz, wtedy, kiedy należy. Nawet jeżeli to jest stary człowiek, który głupoty po prostu opowiada, bo zdarzają się również tacy. Mateusza 23. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Dwie sfery wychodzą tutaj. Ta zewnętrzna i ta wewnętrzna. Pamiętacie aferę podsłuchową, prawda? Nie tak dawno. I obserwowaliśmy, kim są ludzie na zewnątrz, kim mogą być na zewnątrz, a kim są wtedy, kiedy nie trzeba fasady trzymać. Często po ślubie to też widać. Wiecie, przed ślubem facet wypryskany, wygładzony, buciki wyczyszczone, paznokcie wyczyszczone, elegancki, uśmiechnięty, z kwiatem i tak dalej. Po ślubie nagle wszystko bęc, opada. Już nie muszę udawać, już nie muszę być kimś, kim tak naprawdę w sercu nie jestem. I wtedy wychodzą diabły z nas. To pewne, że wszyscy jakoś tam trochę gramy. Wszyscy w jakiś sposób udajemy. To dlatego ten pierwszy rok małżeństwa to jest rokiem takim na ścieranie się, na wygładzanie. Wtedy się sypią iskry, wtedy się pojawiają poważne konflikty. Właśnie dlatego w Księdze Powtórzonego Prawa jest taki fragment, jeżeli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska, ani żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz przez pierwszy rok będzie radował żonę, którą poślubił. Ten pierwszy rok, właśnie kiedy opadają maski, kiedy wychodzi cały ja na zewnątrz i z niej również wychodzi i zaczynamy iskrzyć. Ten pierwszy ważny rok. Mateusz 25. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Pamiętacie, kiedy Jezus mówił do tych, których przyzywał do siebie, pójdźcie do mnie wy, którzy robiliście to, co sprawiedliwe, prawda? Czyli kiedy byłem głodny, daliście mi jeść, kiedy byłem spragniony, daliście mi pić. I oni wtedy pytają, Panie, ale kiedy myśmy cię spotkali, że byłeś głodny i daliśmy ci jeść? Kiedy spotkaliśmy cię, że byłeś spragniony i daliśmy ci pić? Oni po prostu nie udawali, oni robili to, co należy. Nieświadomie już zupełnie. Dlatego ich wezwał. Dlatego mówił, królestwo moje dla was jest przygotowane. W Dziejach pamiętacie setnika Korneliusza? Setnik Korneliusz był rzymskim żołnierzem, oficerem można powiedzieć, prawda? I teraz w Dziejach czytamy o nim. Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska. Piękny tekst mówiący o sprawiedliwości. Wcale nie trzeba być chrześcijaninem, żeby być sprawiedliwym. Każdy człowiek, dlatego, że jest człowiekiem, ma wpisane w siebie 10 przykazań Bożych, tak zwane naturalne prawo Boże. Wcale nie trzeba być chrześcijaninem, żeby wiedzieć, że jak poderżniesz gardło drugiemu człowiekowi, to wiesz, że to jest złe. Wcale nie trzeba być chrześcijaninem, żeby stwierdzić, że jak ktoś kradnie, to postępuje źle, prawda? A więc setnik, rzymski żołnierz, najeźdźca na terenie Izraela, znienawidzony przez Izraelitów, jest tutaj pochwalony, uznany za człowieka sprawiedliwego i bogobojnego. Kto o tym zaświadczył? Żydzi. Można powiedzieć wrogowie, prawda? Setnik służył swojemu panu, swojemu cesarzowi, który był Bogiem dla niego, powinien być Bogiem dla niego. Cesarzowi znienawidzonemu przez właśnie tych tę ludność żydowską. I teraz zapytaj się, bracie, czy twoi sąsiedzi, przyjaciele, kumple z pracy, środowisko, rodzina rzeczywiście może zaświadczyć o tobie, że jesteś sprawiedliwy i bogobojny. Sprawiedliwość i bogobojność razem wymienione. Czy znajdą się tacy, którzy to potwierdzą? Dobrze by było. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest w Rzymian, w Habakuka, w Galatów, w Hebrajczyków. Kilka tekstów, które mówią o tym samym. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiara z wiary żyć będzie. Na wierze oprze swoje życie. Wokół wiary będzie się obracać jego życie. Wiara będzie centrum jego życia. Kto jest najważniejszy w twoim życiu? Bo jeśli nie jest nim Bóg, to coś z tym chrześcijaństwem jest nie tak. Do tego jeszcze wrócimy za chwilkę. Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni. Bez komentarza. Jeszcze jedno. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Kształcić się trzeba w sprawiedliwości. Formować się trzeba. I super, że ten temat tutaj jest przedstawiany, bo to jest element formacji. Trzeba się dowiedzieć, co to znaczy być sprawiedliwym. Bo mamy ogólne pojęcie jakieś, prawda? Ale to jest zbyt ogólne, żeby można było w praktyce je realizować. Szczególnie jeżeli chodzi o Słowo Boże. Wiara skąd się bierze? Otrzymujemy ją na chrzcie. Ale tak naprawdę jest jeden jedyny fragment z Pisma Świętego, który mówi o tym, skąd się bierze wiara. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. I na tym mamy budować swoje życie. I ostatni z fragmentów z Księgi Jakuba, z listu świętego Jakuba. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Wielką moc posiada modlitwa dwóch lub trzech. To Jezus sam powiedział, prawda? Gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imię moje, tam będę pośród nich. Jeśli dwóch zgodnie o coś prosić będzie, zostaną wysłuchani. A tu, no bo jakby tylko tamte teksty brać pod uwagę, to nie ma sensu się samemu modlić, bo i tak nie będę wysłuchany, nie? A to nie. Wielką moc posiada modlitwa. Jaka modlitwa? Wytrwała i osoby sprawiedliwej. Teraz spróbujmy przyjrzeć się świętemu Józefowi. Józef, mąż sprawiedliwy. Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale. Jako mężczyzna bardzo niewiele wiemy o jego życiu. Nie wypowiedział ani jednego słowa. Nie mamy zanotowanego, to znaczy pewnie wypowiadał słowa, oczywiście, że tak, ale nie mamy ich zanotowanych. Ewangelie nie notują nic takiego. Z pewnością Józef był człowiekiem bardzo pokornym, cichym. Znał swoją wartość, bo zakorzenił ją w Bogu. Na pewno nie wiązał swojej wartości z bogactwem. Był bardzo ubogi. Zauważcie, kiedy było ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, nie przyniósł barana jednorocznego, tak jak nakazywało prawo. Przyniósł parę synogarlic w ofierze, żeby wykupić pierworodnego. Para synogarlic to była ofiara przeznaczona dla najuboższej warstwy społecznej w tamtym czasie. Zauważcie, Józef mógł, a może inaczej, Pan Bóg mógł wybrać zupełnie innego gościa na ojca dla swojego syna, dla Jezusa. Mógł być ten gościu bogaty, dobre układy społeczne mieć, mógł być wysoko postawiony, jakiś mędrzec, a jednak Bóg wybrał Józefa. Zaplanował to już wtedy, kiedy słyszymy o protoewangelii, kiedy w raju Pan Bóg rozliczał Adama i Ewę po grzechu pierworodnym. Powiedział, że będzie niewiasta, a jej potomek, kiedy mówił Pan Bóg do węża, zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Już wtedy dla tej niewiasty i dla tego potomka niewiasty Pan Bóg przewidział Józefa. Józef zawierzał Bogu we wszystkim, co dokonywał Bóg w jego życiu. Pamiętacie? We śnie objawił mu się anioł. Powiedział mu, co ma zrobić. I to nie jeden raz. Trzy razy czytamy, że we śnie ukazał mu się anioł. Pierwszy raz, kiedy była mowa nie oddalaj Maryi. Drugi raz, uciekajcie do Egiptu. I trzeci raz, możecie wrócić do swojego kraju. Józef był posłuszny. Nie dyskutował, nie rozmawiał. Po prostu wypełniał wolę Bożą w swoim życiu. W Starym Testamencie, zauważcie, to jest ciekawy moment, kiedy przyśnił mu się anioł, co powiedział o dziecięciu, o synu, że z Ducha Świętego poczęło się to dziecko. Józef miał formację starotestamentalną. W Starym Testamencie nie ma nic o Duchu Świętym. Nic. A więc Józef prawdopodobnie niewiele rozumiał z tego, co mówi do niego archanioł. Prawda? Jakiś Duch Święty. Kto to jest? Co to jest? Pierwsze słyszę. A jednak Józef zaufał aniołowi i mimo, że niewiele rozumiał, zrobił, co do niego należało. Mógł sobie pomyśleć, oj, chyba coś niestrawne było w obiedzie z poprzedniego dnia, bo mi się takie głupie sny śniły. Jakiś Duch Święty, to już w ogóle nie do wybaczenia, nie? Okazuje się, Bóg rzeczywiście działa przez sen. Nie ukazał mu się anioł tak jak Maryi. Przyśnił mu się. To jeszcze łatwiej podważyć. I wmówić sobie, nie będę słuchał. Pamiętam, byliśmy z żoną kiedyś na takich rekolekcjach, gdzie dawał świadectwo taki Joe z Indii. Facet, który ze swoją grupą przeszedł ewangelizując 1000 wiosek w Indiach. I opowiadał, że któregoś dnia on mieszkał w Bombaju chyba. W każdym razie śniło mu się, że ma iść do jakiejś restauracji na drugim końcu miasta. Pamięta, że przejeżdżał tam. I Pan Bóg mu wysyła go tam i masz zewangelizować, tak technicznie rzecz biorąc, kelnera, który pracuje w tej restauracji. No i on oczywiście, no gdzie w sen uwierzyć, prawda? Z jakiej racji? Zbagatelizował sprawę, absolutnie. Nawet nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Drugiej nocy śni mu się dokładnie ten sam sen. A to jakaś taka pozostałość, gdzieś w podświadomości coś zostało. Nie, nie pójdę. Jak trzeciej nocy przyśnił mu się ten sam sen, Joe pojechał na drugi koniec Bombaju, wysiadł przed tą restauracją, jak wchodził do restauracji, spojrzał na kelnera, który właśnie wracał od stolika z białą chustką na ręce. Kelner spojrzał na niego i podszedł do niego. Ale nie żeby zaprosić, tylko zapytał, czy to przypadkiem nie ty masz mi powiedzieć o jakimś Jezusie? Bo kelner też miał sny. Pan Bóg niekiedy posługuje się takimi nadzwyczajnymi znakami. Jeszcze jedna rzecz o świętym Józefie. Pokochał Maryję również po ludzku. Tak zwyczajnie. To było wcześniej, jeszcze przed objawieniem przecież, prawda? Chciał, żeby była jego żoną. Chciał, żeby urodziła mu dzieci. Żeby ona należała do niego, a on do niej. I co się dowiaduje? Że jest w ciąży i to na pewno nie z nim. Jezus po ludzku był synem Maryi, ale nie był synem Józefa. Józef był formowany w czasach Starego Testamentu i podobnie jak Abraham i podobnie jak Anna, matka Samuela, pragnął mieć syna, potomka. To było coś tak naturalne dla nich. Dla nich nie mieć własnego dziecka, to być przeklętym przez Jahwę. Więc Józef, tak uformowany, co mógł przeżywać? Nie mam syna. Abraham wołał, Panie, na cóż mi Twoje błogosławieństwo, jak moje dziedzictwo przejmie mój sługa? Bo przecież syna nie mam. I Abrahamowi Bóg dał syna, i Annie Bóg dał syna, a Józef wychowywał Jezusa, który nie był jego synem według ciała. Zobaczcie, Józef naprawdę był pokornym gościem, naprawdę realizował wolę Bożą i zgadzał się na nią. Wiecie, może przeżyliście jakieś takie bardzo mocne nawrócenie i wiecie, że Pan Bóg czasami wkracza w życie człowieka, przewraca go do góry nogami. Wszystko się zmienia wtedy. To bardzo kosztuje. Coś takiego dokonało się również w życiu Józefa. Właśnie między innymi przez ten fakt, o którym wspomniałem przed chwilką. Józef respektował prawo świeckie, szanował je, mimo że narzucone było przez wrogów. Po czym to poznajemy? Ano po tym, że skoro cesarz ogłosił spis ludności, że trzeba jeszcze pojechać na własny koszt, dojechać gdzieś tam, gdzie się urodziłeś, żeby tam się dać zapisać, to wziął swoją biedną, umęczoną, bo to była końcówka ciąży, żonę, i ruszyli w długą trasę. Dużo to go kosztowało. A jednak zrobił to. Mąż sprawiedliwy. Kiedy Kiedy Mateusz mówił o Józefie sprawiedliwym, odnosił to nie tyle do przestrzegania przez niego prawa, bo prawo, to prawo przez duże P, starotestamentalne, kazałoby Maryję osądzić, donieść na nią i osądzić w świetle prawa. Osądzić, posądzić o cudzołóstwo. Tu więc nie chodziło o literalne prawo, ale o prawo i dobre imię drugiego człowieka, kochanego człowieka, niewiasty, którą wybrał spośród wielu. Zauważcie, Jezus podobnie czynił. Tu widać, jak Syn uczył się od Ojca. Prawo, przez duże P pisane, zabraniało pracować w szabat. A w szabat właśnie uzdrowił Jezus i to nie jedną osobę. Bo to nie człowiek dla szabatu został stworzony, ale szabat dla człowieka, powiedział. Liczył się z tym, co przeżywa człowiek. A pamiętacie niewiastę, która miała cały czas krwotoki i która po cichu przemknęła w tłumie, żeby się dotknąć chociaż jego płaszcza, żeby zostać uzdrowioną. Ona złamała prawo. Ona była nieczysta. Każdy człowiek, który krwawił, ta krew sprawiała, że on był nieczysty i każdy, którego się dotknął, ten człowiek, stawał się przez to też nieczysty. Ona łamała prawo. I dlatego drżała cała, bała się. Była tego świadoma, że łamie prawo. Jezus też był świadomy. Ale co zrobił? Z miłością ją przyjął. Powiedział, kobieto, twoja wiara cię uzdrowiła. Widzimy podobieństwo Józef sprawiedliwy, Jezus sprawiedliwy? Oczywiście, że tak. W świętej rodzinie, zauważcie, Bóg mówił do Józefa, co ma jego rodzina zrobić. Dlaczego do Józefa? Nie do Maryi na przykład, która była tak wybrana w wyjątkowy sposób. Dlatego, że Józef był głową rodziny. Bóg to szanował. Mężczyzna jest głową rodziny. Józef był głową świętej rodziny. I Bóg to respektował. Więc anioł nie przyśnił się Maryi, ale Józefowi. Bóg zawierzył Józefowi i powierzył mu Maryję i Józefa, Maryję i Jezusa od początku świata. To już wspomniałem. I teraz, jak to wszystko, bo mamy pewną układankę złożoną teraz. Mamy wiele różnych informacji. Warto na modlitwie od czasu do czasu zastanowić się nad tą układanką. Te teksty różnego rodzaju prześledzić sobie. Spróbujmy teraz zarysować obraz współczesnego męża sprawiedliwego, czyli nas. To będzie obraz niedoskonały, będzie tylko szkic właściwie. Ale trzeba od czegoś zacząć. Współczesny Kościół bardzo zainteresowany jest formacją mężczyzn. Nieprzypadkowo są różnego rodzaju ruchy. Mężczyźni świętego Józefa to tylko jedna z formacji, prawda? Słyszeliśmy o Tatonet. Pokrewna jakoś grupa dla facetów, tatusiów. Szczególnie dla tych, którzy mają właśnie takie dzieci od zera do okresu. No właściwie nie ma granicy, ale zasadniczo w tym okresie wychowawczym. Kościół bardzo mocno podkreśla chęć formacji, chęć wpływania, docenienia roli mężczyzn w życiu społecznym. I właśnie dlatego już Leon XIII napisał encyklikę o świętym Józefie i jego posłannictwie. Odsyłam, bardzo ciekawa encyklika, bardzo ciekawe wzmianki o świętym Józefie. Kilka takich rzeczy, na które warto sobie zwrócić uwagę. W internecie znalazłem, można sobie poczytać Leona XIII, o świętym Józefie. Jak piszecie Leon XIII o świętym Józefie, wyskoczy wam ten dokument. Jeszcze jeden dokument, adhortacja apostolska Redemptoris Custos o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła autorstwa Jana Pawła II. Tutaj chciałbym zacytować, wydrukowałem sobie fragmencik tylko tej adhortacji. Posłuchajcie. Jeśli po zwiastowaniu Elżbieta powiedziała o niej błogosławiona, która uwierzyła, to w pewien sposób można by błogosławieństwo to również odnieść do Józefa, ponieważ odpowiedział on twierdząco na słowo Boga przekazane mu w rozstrzygającym momencie. Józef wprawdzie nie odpowiedział na słowa zwiastowania słowami, tak jak Maryja, natomiast uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. To, co uczynił, było najczystszym posłuszeństwem wiary. Święty Józef, który był posłuszny Duchowi Świętemu, odnalazł w nim źródło miłości, swojej oblubieńczej, męskiej miłości. To była miłość większa od tej, jakiej mógł oczekiwać wedle miary swego ludzkiego serca. Tyle cytat. Józef w kontekście rodziny, w kontekście Maryi. A teraz my jako mężczyźni. Co wynika dla nas z tych zasad biblijnych, które wyczytaliśmy, będąc zainteresowany mężem sprawiedliwym? Ktoś, kto żyje z wiary, czyli wiara stanowi dla niego źródło jakiegoś pokarmu. Jakiego pokarmu? Ano duchowego. Bazując na wierze, można powiedzieć, że nasza dusza, tak jak nasze ciało, potrzebuje pokarmu, różnego rodzaju pokarmów. Jakich? Są cztery rodzaje pokarmu duchowego. Jeden z nich to jest Słowo Boże. Karmimy się Słowem Bożym. No i teraz pytanie. Jak często sięgasz do Pisma Świętego, do tekstów Pisma Świętego? Czy to jest dla ciebie naturalne? Większość katolików w Polsce sięgnie już niedługo, ten raz do roku, po Pismo Święte osobiście. Jak ksiądz po kolędzie będzie chodził, no to odkurzą sobie Biblię, żeby białego obrusu nie pobrudzić, położą na obrusie i to będzie ten osobisty kontakt przeciętnego, niedzielnego katolika z Pismem Świętym. Taka jest niestety prawda. My nie znamy, gdyby nie to, że czytane jest Słowo Boże w czasie mszy świętej i podczas różnych innych nabożeństw, oj, kiepska byłaby, znacznie bardziej kiepska znajomość Słowa Bożego. Drugi rodzaj pokarmu, modlitwa, sakramenty, modlitwa, jedno z drugim. I znowu pytanie, jak często korzystasz z sakramentów? Jak często się modlisz? Pamiętacie, kiedy Jezus w Ogrójcu przyszedł obudzić swoich zaspanych uczniów? Pamiętacie, co im powiedział? Nawet godziny ze mną nie możecie trwać na modlitwie. Co to jest godzina? Jak sobie niektórzy pomyślą, godzina, to od razu resztka włosów na głowie staje. Co ja będę robił przez godzinę? Jak to można przez... No, msza święta godzinę trwa, no ale tam jest wszystko zorganizowane. A ja tutaj, rzucony na głęboką wodę, no nie wiem, jak sobie zagospodarować. Nawet 15 minut ciężko, a co dopiero godzinę. To nam coś mówi o nas samych. Służba to jest też pokarm duchowy. Komu służysz? Kiedyś nie będą nas pytać, ilu ludzi ci służyło, tylko ilu ludziom ty służyłeś. Komu służyłeś? Czy jest w ogóle ktoś, komu ty służyłeś? My nie chcemy być sługami. My wolimy mieć kogoś do posługi. I czwarty pokarm, wspólnota. We wspólnocie jest formacja. We wspólnocie są relacje. We wspólnocie możemy służyć. Możemy słuchać tej formacji. Możemy się razem modlić. sprawować sakramenty. Zwykle we wspólnocie jest kapłan. Dlatego można sakramenty sprawować. Więc mężczyzna żyje wiarą, kiedy korzysta z tych czterech źródeł, karmiąc swoją duszę. Każdego dnia, tak jak każdego dnia potrzebujesz zjeść i wypić coś, tak samo każdego dnia twoja dusza powinna się karmić. Mężczyzna potrafi upominać. Tam pamiętacie tego starca i tak dalej. Chcę tutaj powiedzieć, odnieść do Ewangelii Mateusza 18 rozdziału, kiedy Jezus mówi, jeżeli brat twój zgrzeszy przeciwko tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Najpierw w cztery oczy, sam na sam. Jeśli posłucha twojego upomnienia, zyskasz na nowo brata. Jeśli nie posłucha, weź ze sobą innego i we dwóch pójdźcie upomnieć go ponownie. Jeśli was dwóch nie posłucha, donieś kościołowi, wspólnocie. A jeśli wspólnoty nie posłucha, niech ci będzie obcym, jak celnik i poganin. We wspólnotach chrześcijańskich, gdzie wielu różnych bardzo ludzi spotyka się ze sobą, wcale nie musimy się lubić, mamy się kochać, kochani. We wspólnocie mamy się kochać. A miłość braterska to jest moja decyzja. Niezależnie, czy ci jedzie z gęby jak strampka, czy jesteś inteligentny, czy toporny, czy jakiś jeszcze inny, ja cię mam kochać takim, jakim jesteś. Bo braci się nie wybiera, przyjaciół się wybiera. A my jesteśmy tutaj braćmi, zauważcie. Więc jeżeli masz brata, powinieneś umieć go upomnieć, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dlatego powiedziałem, jak to zrobić. Przestrzega prawa świeckiego, tak jak święty Józef. To jest mąż sprawiedliwy. Dzisiaj całe firmy wynajmują tabuny prawników, żeby ci znaleźli ścieżki, jak ominąć prawo. Jak nie płacić podatków, jak zatrudniać na śmieciowe umowy, jak różne inne rzeczy robić, żeby nikt się do nas nie przyczepił. Tak jest i w polityce, tak jest w biznesie, na różnych płaszczyznach. My mamy przestrzegać prawo świeckie. Znać je i przestrzegać. Prosta rzecz. Ilu z nas przestrzega przepisów ruchu drogowego? To jest prawo świeckie. Myślę, że Józef czy Pan Jezus, Pan Jezus szczególnie, mimo wielu spotkań, gdyby dzisiaj żył, nie łamałby zasad ruchu drogowego. Mężczyzna jest uczciwy, współczesny mężczyzna, szczególnie wobec żony. Pamiętacie, ślubowaliśmy, ślubujecie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Pamiętacie, wspominałem przedtem, uczciwość idzie w parze ze sprawiedliwością. Uczci żony. Bardzo prosta rzecz, to co znaczy być uczciwym. To znaczy nic nie kombinować poza własną żoną, poza jej wiedzą, poza jej akceptacją. Czyli na przykład, nie mam lewej kasy. Nawet jak dorobiłem na lewo, to nie mam kasy. Nasza kasa jest wspólna, tego wymaga uczciwość małżeńska. To ślubowałeś, bracie. Zamierzasz coś kupić? Pamiętam, zamierzałem kupić auto, marzenie moje. Kombinowałem ze dwie noce, co zrobić, żeby przekonać własną żonę, że to auto właśnie musi być nasze. I nie przekonałem jej. Ale najgorsze było to, że ja jej, wiecie, dla mnie wszystko było logiczne. Każda cegiełka na swoim miejscu, argumenty logiczne były nie do podważenia. Ja jej to wszystko przedstawiłem, a ona mi mówi, nie podoba mi się to. Ale ja byłem gotów na taką, przypuszczałem, że może tak się stać. No ale teraz podaj mi, skarbie, chociaż jeden logiczny argument. Czemu tobie się to nie podoba? Dlaczego to ci nie pasi? Nie wiem, no. No nie wiem, ale nie podoba mi się i już. Wiecie co, no. Drążyłem. Wyszło na moje. A potem przez rok błagałem Boga, żeby zabrał ode mnie ten samochód. Czemu ja własnej żony nie posłuchałem? Kombinowałem. Nie było to do końca uczciwe. I dostało mi się po prostu za to. I ostatnia rzecz na dzisiaj. Mężczyzna sprawiedliwy unika postawy starszego brata. Tego z przypowieści wywołanej też dzisiaj pod koniec mszy świętej. Starszy brat, kojarzycie gościa, nie? Właściwie to jest przypowieść o synu marnotrawnym, czyli o tym młodszym. Niewielu pamięta o tym starszym. A postawa starszego brata była: ja ci od tylu lat służę wiernie, żadnego twojego przykazania, polecenia nie przekroczyłem, wypełniałem wszystko, co chciałeś. Jak ten Pius, łajdak, wrócił wreszcie, roztrwoniwszy połowę twojego majątku, ty go z taką pompą tutaj przyjmujesz, a ja, który tyrałem, nic od ciebie nie otrzymałem, nawet koźlęcia, żeby się z chłopakami zabawić. Znaczy, dzisiaj z chłopakami zabawić to może być różnie rozumiane. Żeby po prostu poświętować, pobawić się. No właśnie. Czy my wobec Pana Boga, wobec naszych najbliższych często, nie mamy podobnej postawy? Ja tu pracuję, niedoceniony. To robię, tamto robię. Nikt tego nie widzi. Człowiek sprawiedliwy nie pozwala sobie na takie zagrywki. Bo to jest nie fair, to jest chwyt poniżej pasa. Faul. Miałem godzinę? Miałem. Super. Sam wiele odkryłem, co to znaczy być człowiekiem sprawiedliwym. Nigdy się nad tym tak nie pochylałem dogłębnie. Kiedy przygotowywałem to, odkrywałem parę ciekawych rzeczy. Ale odkryłem jedno, albo potwierdziłem po raz kolejny jedno, co do czego jestem na 100% przekonany. Jak chcesz czegoś się dowiedzieć, czegoś nowego, coś nowego pojąć, chwytaj za Słowo Boże. Pamiętam w 1982 roku, kiedy przygotowywaliśmy się do małżeństwa, zrobiłem sobie takie studium biblijne, co to znaczy być ojcem. Mam te notatki do dzisiaj. Wtedy wziąłem sobie też konkordancję, tak jak dzisiaj, i wyczytałem wszystkie fragmenty, które zawierały z Pisma Świętego, które zawierały w sobie słowo ojciec, ojcostwo. Bo ja nie wiedziałem, co to znaczy być ojcem, bo ja nie miałem ojca, ja go nie pamiętałem właściwie, a chciałem wiedzieć. Wtedy się już nauczyłem, że Słowo Boże naprawdę jest źródłem nie tylko wiedzy, ale życia, wiary. I życzę wam, kochani bracia, aby i dla was, jeśli było do tej pory, to stało się jeszcze większym, lepszym, czystszym źródłem wiary, nadziei i źródłem takiego pocieszenia. Szczególnie teraz, przed Bożym Narodzeniem. Amen.
Dziękujemy ci bardzo, Jurku, za to słowo. Tobie, Panie, dziękujemy za ten czas, w którym Ty do nas mówisz. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty dajesz nam świętego Józefa jako przykład, jako wzór. Że Ty dajesz nam, Panie, ten czas, byśmy mogli chłonąć Twoje słowo, przyjmować Ciebie. I Ty przygotowujesz nas do tego czasu, kiedy Ty będziesz rodził się w nas, kiedy Ty będziesz przychodził powtórnie do nas. Proszę, Panie, niech ten czas będzie czasem Twoim w nas, Twojej łaski, Twojego działania.